Argentina.
Cześć, witamy was bardzo serdecznie w najnowszej Magii Kina. Tydzień temu płakaliśmy jak bobry, a teraz przyszło Prima Aprilis, więc no tym razem postaramy się jednak, żeby to wszystko było w klimacie rozśmieszenia. Witają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
Ja myślę, że od razu możemy przejść do chwilowej dyskusji pokrótkiej. Powiedz mi, jaki jest twój ulubiony rodzaj humoru w kwestii kraju?
Więc no każdy kraj, mi się wydaje, założenia, że każdy kraj ma swój rodzaj humoru, tak?
W dużej mierze tak.
Okej, na filmach widać na pewno pewną szczególność humoru brytyjskiego, ale czy w innych przypadkach to rzeczywiście jest takie oczywiste, że każdy kraj ma inny humor?
No, ja myślę, że amerykański można, znaczy oczywiście one się różnią też, ale jest dominacja w amerykańskim, czy na przykład w niemieckim kinie jest bardzo charakterystyczny ten humor.
Myślę, że w dzisiejszych czasach nie ma takiego przełożenia. Jesteśmy zbyt globalni, żeby móc podzielić humor na nie wiem, jakieś lokalne śmieszki nasze w Polsce. Możemy się śmiać z tematów, które są przynależne jakiemuś krajowi, ale...
Jest duży rozdział. Jakiś kraj może być niecharakterystyczny, ale są kraje, które właśnie jak Niemcy, Anglia,
Czechy, lubię na przykład słowacki humor.
Japonia, właśnie. No.
Kambodżański humor to jest po prostu mistrzostwo świata. W życiu się tak nie uśmiałem, jak na kambodżańskich filmach komediowych.
Jakie obejrzałeś dobre komedie kambodżańskie?
Tak, no tylko dobre komedie kambodżańskie.
Świetnie, dziękuję ci bardzo. Czy to jest twój taki żart prima aprilisowy, rozumiem?
Tak. Rafał, chyba masz rozwiązaną sznurówkę.
Prosiłem, żeby tego nie robił, ale cóż, jestem w stanie to zaakceptować. Takiego sobie znalazłem, to takiego mam. Ja przejdę może do swojego pierwszego filmu, od razu, z grubej rury. Najpierw pójdę w kino amerykańskie.
Czyli będzie Agent XXL.
Nie, tak się nie bawimy. Zacznę od filmu, który też niedawno widziałeś i to jest Dogma.
Aha.
To jest jedna z moich ulubionych komedii, która może nie jest w kwestii wartości filmowych mistrzostwem, jednak w formie części satyry i połączenia humoru zarówno dość inteligentnego, jak i półklacznego, nawet dosłownie momentami. Tak, jest bardzo zgrabna, jest bardzo ciekawa. Dla ludzi, którzy nie wiedzą, Dogma to jest komedia poruszająca wiele kwestii religijnych. Głównym bohaterem jest pracownica kliniki aborcyjnej, która...
No to już srogo zacząłeś, jak ktoś nie zna tego filmu i tego słucha, to myślę, że już niektórzy są już mocno stiltowani.
Która zostaje wezwana przez najwyższego anioła Metatrona do uratowania świata poprzez powstrzymanie dwóch upadłych aniołów od wykorzystania pewnej luki w prawie kanonicznym i powrócenia do nieba, co po strąceniu z piekła powrót do nieba stałby się zaprzeczeniem wszechmocy boskiej i zniszczeniem świata by się zakończyło.
Ale są takie kruczki, więc jakby nie martwcie się specjalnie swoim życiem pozagrobowym, bo
tak, bo da się wyjść.
Jest jakaś furtka
jest
zawsze,
opcja,
tak?
Nie?
Wyślą za wami J.I. Cichego Boba, ale no...
Tak, właśnie, to jest jeden film, z filmów, w którym zobaczymy postać Jaya i Cichego Boba, o których już mieliśmy okazję rozmawiać,
tak.
Jako jeden z najbardziej charakterystycznych duetów kina, a myślę, że komediowego to z pewnością byłoby w topce, no to głównie dlatego, że
oni są śmieszni,
że Cichy Bob, czyli Kevin Smith, jest reżyserem tego filmu, a w obsadzie zobaczycie duo aniołów grają Ben Affleck i Matt Damon. Mamy George'a Carlina przez tak wielu uwielbianych.
Tak, no niestety on pojawia się w tym filmie tylko przez jakieś 3 minuty.
No, szkoda. Jest też Linda Fiorentino, jest Salma Hayek, Chris Rock, no i Alan Rickman oczywiście, który jak zwykle odwala świetną robotę, więc jeśli nie boicie się podejścia troszeczkę... No ryzykownego w stosunku do pewnych dogmatów religijnych, na przykład 13 apostoł, który został pominięty w piśmie tylko dlatego, że był czarny. No z filmu wychodzi, że 13, ja się nie będę kłócił, to jest poważne kino.
Jeśli wiedział, co robi.
Jeśli bawi was coś takiego, jeśli macie ochotę na zobaczenie czegoś troszeczkę odmiennego od tego, co serwowało kino w tamtych czasach, bo to jest rocznik 99, gdzie komedie były dosyć jednoznaczne, mi się wydaje, te amerykańskie w dużej mierze,
tak.
To serdecznie zapraszam. A ty co?
Smażcie się w piekle, Kamilu. Oglądajcie Dogmę, powiedzcie, że to my wam kazaliśmy.
Super sprawa.
Usprawiedliwienie od tam na górze gdzieś.
Super sprawa.
Tak jest. Ja też przyniosłem dzisiaj film Kevina Smitha, wyobraź sobie, i uważam, że to jest najlepszy film z Jamie Cichym Bobem.
To jest nasze przeznaczenie, że przynieśliśmy oboje filmy. Nie umawialiśmy się wcześniej
nie,
na to.
Nie, zupełnie.
To strasznie słodkie.
To tylko pokazuje, jak duże piętno na komedii odcisnął Kevin Smith jako Cichy
Albo
Bob.
To, jak mamy podobne poczucie humoru po prostu.
No nie, bo film Sprzedawcy, o którym mówię, aha, jest zupełnie innym filmem niż Dogma.
To prawda, ale to lubimy
jak na dzieła
podobne
Kevina
rzeczy.
Smitha i filmy, w których pojawiają się Jay i Cichy Bob, którzy, umówmy się, nie są najlepszymi głównymi bohaterami filmu, jaki możemy sobie wymarzyć. Film o Jayu i Cichym Bobie, który nazywa się, nie wiem, Jay i Cichy Bob kontratakują bodajże, słaby.
Jest dużo gorzej zdecydowanie. To
jeden
nie było
żart, który
samo
mnie tam bawi, jest top 10 żartów w filmach, jaki pamiętam z tamtego filmu. Z takim przełamaniem czwartej ściany.
Nie będziemy przytaczać.
Nie. To byłby spoiler już w tym momencie.
No, trochę tak.
Jeśli można mówić o spoilerach przy takich filmach. Ale Sprzedawcy to jest kino bardzo nienachalne. To nie jest jednoznaczna komedia, bo nic tak bardzo mnie nie żenuje jak komedie, które są na siłę komediowe i w ogóle nie uciekają od tej konwencji. I głównym założeniem reżysera jest to, żeby film był śmieszny i rozbawiał co chwilę. To jest troszeczkę tak jak z horrorami, bo jest takie troszeczkę przekonanie, niektórzy mają z tyłu głowy, że nie ma specjalnie dobrych horrorów. No, niektórzy lubią horrory, wtedy uważają inaczej, ale to wynika trochę z tego, że kiedy kręci się kino o konkretnej konwencji, które ma albo przestraszyć, albo rozśmieszyć, to często zapomina się o tym wszystkim pozostałym. Zapomina się o formie, o poprawności technicznej, bo to jest bardzo trudne, żeby zrobić film, który rozśmieszy widza albo przestraszy, bo granie na tych najwyższych emocjach wcale nie jest takie proste i trzeba się na tym skupić. Ale często cierpi na tym film jako film po
też
prostu.
Też właśnie zależy, czy ktoś ma w głowie taką perspektywę tworzenia zlepki gagów.
No, na przykład Job, ostatnia szara komórka.
Nie? Tak, czy będzie to raczej forma subtelna, w której nikt nie będzie pokazywał
co
widzowi, śmieszne, że teraz
tak,
masz
teraz
się śmiać.
Tak, takim filmem są właśnie Sprzedawcy. Ten film ma bardzo nieśpieszne tempo, co ja uwielbiam osobiście w kinie. Jest o tyle nietypowy, że nakręcony w konwencji filmu czarno-białego, co nie jest takim oczywistym motywem przy filmie komediowym.
Ale my wiemy, że ty lubisz czarno-białe filtry na nowych filmach.
No, lubię. Często to do mnie trafia. Zaskakująco często do mnie to trafia. Sam nie wiem dlaczego w zasadzie to tak działa, ale tak. Ten film jest powolny, nie ma tam tych takich typowych gagów, które pokazują nam, tak jak powiedziałeś przed chwilą, że tu śmiejcie się, on się teraz przewrócił. Nie, i ten film jest po części filmem, to jest zaklasyfikowane jako komedia obyczajowa, ale ja nazwałbym to komediodramatem. Mhm. Nie ma nic gorszego niż komedia, w której nie pojawiają się inne wątki niż komediowe. Elementy komediowe zawsze muszą być elementami pobocznymi i to się dzieje w tym filmie. I to idealnie widać po tym, że Jay i Cichy Bob, które są postaciami na wskroś komediowymi, one nie wnoszą nic innego niż sytuacje zabawne, są tutaj postaciami bardzo pobocznymi i pojawiają się naprawdę sporadycznie co jakiś czas. Główny bohater zupełnie nie jest zabawny. Spotykają go czasem delikatnie śmieszne sytuacje, które mają też jakieś swoje takie smutniejsze oblicze.
Ale to nie to. To jest coś, co buduje nam grunt pod to, że kiedy pojawi się już coś śmiesznego, to tym bardziej to śmieszy, bo jest taką troszkę ulgą.
Tak, to nie jest tak, że to jest przede wszystkim komedia, a dopiero później film. To jest przede wszystkim film i przy okazji komedia. I to jest najważniejsze w tym momencie.
A Jay i Cichy Bob są we wszystkich swoich filmach związani jednak muzycznie dość, więc teraz chwilę na przerwę muzyczną.
I'm
Rafał, chyba masz brudną koszulkę.
To jest... Ja nawet nie wiem, jak to zareagować.
Ten żart mi nie wyszedł, bo ja nie sięgnąłem, żeby go pstryknąć w nos w tym momencie.
To rzeczywiście mogło ci lepiej, wiesz.
Nie jestem mistrzem planowania.
Liczyłem na jakiś dobry suchy żart, taki jak o pączku.
To, ale to może potem jeśli zobaczycie w zapowiedzi na Facebooku, to zostawiam.
Miejmy nadzieję, że będzie. Może następny żart będzie lepszy po rozpoczęciu.
Staram się, przepraszam.
Ja wiem. Z sznurówkami był niezły wstęp, ale inni też nie widzą sznurówek. Z pobrudzoną koszulką ja też nie widziałem, bo ja nie widziałem, czy mam pobrudzoną koszulkę, czy nie. Ale ty nie dosięgnąłeś, więc jeszcze nie do końca wyszło. Ja liczę na kolejną ewolucję.
Coś wymyślę.
Dobra, to teraz twoja kolej, żeby nie było tak,
zostajemy,
że ja ci zajmę czas.
W klimacie komedii amerykańskich i ja znowu chcę troszeczkę odbiec od tej typowej konwencji, bo kiedy myślimy o amerykańskiej komedii, to przychodzi nam do głowy American Pie na przykład.
No trochę tak. Żeby American Pie nie był zabawnym filmem.
Swojej konwencji jest dobry. Tak. Po prostu komedią, która ma nas rozbawić, ma być lekka, zupełnie nie wkuwać się w głowę specjalnie mocno i to wychodzi temu filmowi bardzo dobrze. Natomiast jest komedia, która wydaje się na pierwszy rzut oka, że porusza się w dokładnie tej samej konwencji. Traktuje o nastolatkach w szkole średniej w Stanach Zjednoczonych. Jednak kiedy obejrzy się ten film, to okazuje się, że to jest zupełnie co innego. Mówię, nie wiem, czy znacie taki film jak Napoleon Wybuchowiec. On w Polsce może nie jest bardzo popularny, ale w Stanach jest filmem kultowym.
W Stanach jest klasyką,
kultowym.
Nie wiem do końca czemu u nas. Nie wiem, jaki jest powód taki konkretny.
To nie jest specjalnie kino eksportowe, to nie jest specjalnie fascynujący film, ani jakiś zabawny, żebyśmy śmiali
się do rozpuku.
Czyli
myślisz, że cała popkultura, która krążyła wokół tego filmu, była głównym elementem
decydującym? Ja na przykład o tym filmie dowiedziałem się, kiedy jeden z trenerów koszykówki pojawił się na pewnym meczu w koszulce Vote for Pedro. Zacząłem się zagłębiać, o co chodzi z tą koszulką. Okazało się, że to jest nawiązanie do tego właśnie filmu. Film traktuje o tytułowym bohaterze, który nazywa się Napoleon, nazywany jest wybuchowcem, jest takim typowym...
W oryginale jest Napoleon Dynamite, to brzmi trochę lepiej.
To prawda, ale jesteśmy u nas, w Polsce.
Posługujemy się polskimi nazwami.
No, jest taką typową ciamajdą, rudzielcem, który niespecjalnie ogarnia, co się wokół niego dzieje, lubi czytać komiksy i rysować, nie wiem, jednorożce albo lwygrysy, które są połączeniem lwów i tygrysów. No i jeśli spojrzy się na fabułę tak odgórnie, to wydaje się, że też jest mocno sztampowa, jest taką typową łamagą, jest gnębiony, pojawia się motyw zabawy karnawałowej, na której ma zaprosić dziewczynę i poznaje jakąś dziewczynę, która też trzyma się trochę na uboczu, jest troszeczkę inna niż przyjęty wzorzec, bo tu oczywiście pojawiają się ci typowi futboliści, którzy gnębią tego Napoleona. Na końcu pojawia się motyw z wyborami do samorządu uczniowskiego, stąd koszulka Vote for Pedro, bo jego kolega miał na imię Pedro i pochodził z Meksyku. To wszystko wydaje się takie typowe dla tej szkolnej komedii, ale ten film w swojej formie zupełnie nie jest typowy. Raz, że nie dostajemy tutaj zupełnie gagów, no może przesadziłem. Kilka takich rzeczy pojawia się w tym filmie. Nie wiem, jego babcia skacząca na kładzie po wydmach miała być chyba swego rodzaju gagiem. Ale to, co bardzo lubię w tym filmie, że on jest bardzo nieśpieszny. To powiedziałem przy okazji poprzedniego filmu, ale tutaj widać to jeszcze bardziej. Film nie rozgrywa się w jakimś wielkim mieście, tylko na zupełnej prowincji. Takie typowe amerykańskie
zamknięte
nigdzie.
Zamknięte kino. Takie w sensie czuć odosobnienie fabuły od całej reszty świata trochę. To jest ich wewnętrzne rozgrywki.
To plusuje. Przeważnie tak jest właśnie w tym małomiasteczkowym świecie, że jest dosyć odgrodzony, zamknięty, że gdzieś tam jak się wyjeżdża do większego miasta, to przecież to jest podróż gdzieś. Praca kamery. Kamera w praktycznie przy każdej scenie jest bardzo statyczna, jest szeroki obiektyw, to jest bardzo mało dynamiczne. To zupełnie teoretycznie nie zgrywa się z obrazem komediowym, co powinno być wykorzystywane w scenach poważniejszych. Ale ten film nie jest poważny, on ma być komedią. I ta synteza właśnie tej techniki takiego filmu poważnego i tej konwencji komediowej, która jednak nie jest przez to specjalnie zabawna, ale wywołuje w nas taki uśmiech z politowaniem albo z nie wiem, z przykrością, współczuciem, że to tak naprawdę
jest
wygląda.
Coś w tym innego. Komedia inna niż większość, inna niż na pewno te, które w Polsce są popularne. Może nie nazwałbym tego jakimkolwiek dominującym elementem gdzie indziej, ale myślę, że jak na nasze standardy to byłaby dość unikatowa.
No, na pewno.
Trochę tak. Ja w takim razie też zostanę jeszcze przy Ameryce, ale przy innym rodzaju humoru. Bo tym razem mam, tak jak powiedziałeś, no skoro mam Napoleon Wybuchowiec, to ja mam dla was Martwy Basen. I to jest film, który u mnie wylądował już wcześniej na liście, na pierwszym miejscu najlepszych filmów zeszłego roku, co było bardzo kontrowersyjne i ludzie mnie nie lubili. A ja widzę, że Kamil tak kmini, czemu ja tak nazwałem ten film. Napoleon Wybuchowiec, Dynamite, Deadpool...
Martwy Basen, to był żart.
To był żart, wow. Chciałem się wbić w twoje beznadziejne humorzyste żarty.
Ale żeś mi teraz zaimponował, skwarek.
Słuchajcie, film o superbohaterze.
Przecież ten żart był lepszy niż cały ten film.
Ej.
Dobra, tak. Kostiumy miał dobre.
Nie, tak. Bo on się teraz naśmiewa, dla niego wcale nie był taki beznadziejny. Nie mów mi tak. Jest to właśnie jedyne chyba wykorzystanie w filmie takiego kloacznego właśnie gimnazjalnego humoru na przestrzeni całego filmu, bo są filmy, które na tym bazują, na przestrzeni całego filmu, który rzeczywiście mnie bawi. Bo tak z reguły to jest tak, że na przykład, nie wiem, usiądzie się na kanapie o godzinie 21, odpali byle stację, na której leci jakaś komedia, która właśnie oferuje taką formę zabawy.
Gra tam Adam Sandler w przypadku?
No na przykład. I śmiechnie sobie człowiek raz czy dwa, ale za 15 minut... Już jest dość.
Pomyśl sobie, Boże, co ja obejrzałem.
Już koniec,
właśnie.
Już mi wstyd. Tutaj nie, ja tutaj przez cały czas trwania filmu, który też ma elementy wyrównujące, ma elementy dramatu, troszeczkę, tak, tej próby sobie radzenia z rakiem, ma jedną z najgorszych scen tortur, jakie widziałem w kinie, w sensie chodzi o sam pomysł tortury, był dosyć sprytny i ciekawy.
Tak, no
poza tym wszystko w tym filmie jednak tworzy spójną całość i mimo, że wpisuje się w sztampowy schemat origins, historii origins danego superbohatera, to tutaj to... Wydaje mi się, że nie bije aż tak bardzo w twarz ze względu na inną formę narracji. I to, że ona jest również przeplatana, nie jest chronologiczna. Tylko obserwujemy na starcie bohatera
to
gdzieś...
innowacyjne, czekaj.
No nie, no ale na bazie filmów o superbohaterach zdecydowanie. Ej, chodzi mi o wyrwanie się z tego schematu. Teraz próbujesz mnie na siłę stiltować, ale nie dasz rady. Poznajemy bohatera gdzieś, nie wiem, w 3/5 filmu, w 4/5 i to wszystko się potem buduje powoli i poznajemy, jak on doszedł i gdzie. To był jeden z tych niewielu filmów o superbohaterach, które widziałem, że rzeczywiście bawią ludzi, którzy nie oglądają tych filmów, bo nie lubią tej konwencji, a to jest rzeczywiście coś innego. Ja wiem, jaką ty masz opinię, Kamil, bo ty nadal jakby wbijasz to na siłę do tego samego worka.
Dobra, no nie znam wielu filmów o superbohaterach.
A ja myślę, że to w porównaniu
do tego... Jak o tym opowiadasz,
to
brzmi naprawdę super.
Że w porównaniu do tego, jak wiele jest strasznie podobnych, karmiących na nas tym samym filmów, to...
No, nowi Power Rangersi wchodzą, wielu... nie?
Tak, ja słyszałem dobre rzeczy. To pomimo wielu podobieństw, to jednak ten film zachowuje swoistą unikatowość, jak dla mnie, i ja myślę, że pozostanę z miłością dla tego filmu i tego beznadziejnego humoru. Poza tym ścieżka dźwiękowa jest po prostu cudna. Don't get it twisted. This rap shit is mine, motherfucker. It's not a fucking game. Fuck what you heard. It's what you hearing. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. It's what you hearing. Listen. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Knock, knock, open up the door, it's real. With the non-stop pop out from stainless steel. Go hard getting busy with it. But I got such a good heart that I make the motherfucker wonder if you did it. Damn right, and I do it again. Cause yeah. I am life, so I got to win. Break bread with the enemy. No matter how many cats I break bread with, I break who you send to me. You motherfuckers never wanna nothing but your life saved. Bitch, and that's on a light day. I'm getting down, like a nigga said freeze. I won't be the one ending up on his knees, bitch, please. But the only thing you can't steal was came out to play. Stay out my way, motherfucker. First we gonna rock, then we gonna fold. Then we let it pop, don't let it go. X
gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. First we gonna fuck, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. X gon' give it to ya. He gon' give it to ya. He ain't never gave nothing to me. But every time I turn around, cats got their hands out, wanting something from it. I ain't got it, so you can't get it. Let's leave it at that, cause I ain't with it. Hit it with full strength. I'm a jail nigga, so I face the world like a girl in the bullpen. You against me, me against you. Whatever, whenever, nigga, fuck you gon' do. I'm a wolf in sheep clothing. Only nigga that you know who can chill. Come back and get the streets open. I've been doing this for 19 years. Niggas wanna fight me, fight these tears. I put in work and it's all for the kids. But these cats done forgot what work is. They don't know who we be looking. But they don't know who they see, nigga. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Ayo, where my niggas at? I know I got them down in the greens. Give them love and they give it back. Choke too much for too long. Don't give up, you're too strong. Love to the wild, wild hunters. Shout out to niggas that done it. And it ain't even about the dough. It's about getting down for what you stand for, yo. For real. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. Come on. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. First we gonna rock, then we gonna fall. Then we let it pop, don't let it go. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. X gon' give it to ya, he gon' give it to ya. Come on. Come on.
Wracamy po przerwie i teraz już zostawiamy Amerykę. To znaczy ja zostawiam. Nie wiem, jak ty patrzę na twoją zakłopotaną twarz.
Trudno powiedzieć. Właściwie to dopiero zaczynam ją odkrywać.
A, nie. Zdecydowanie. Ja lecę trochę na wschód teraz. Byliśmy daleko na zachodzie od naszej Polski. I teraz lecimy na wschód do Republiki Jugosłowiańskiej.
Mm-hmm.
I do filmu Federalna Republika Jugosławii. Tak, wracamy do filmu Czarny Kot, Biały
Ale
Kot.
Ale ten film był uroczy.
Chyba mojego ulubionego filmu Emira Kusturicy. Myślę, że...
ulubiony jugosławiański film, na pewno.
Mój też. W ogóle nie ma innej opcji. Jest jedna z najprzyjemniejszych i najcieplejszych komedii, jakie w życiu widziałem. Pomimo, że czasem traktuje o rzeczach kompletnie niezbyt przyjemnych. W sensie takich ryzykownych. Jakby wyobrażam sobie, że na podstawie tego samego zarysu scenariusza można by zrobić twardy thriller o kryminał.
Na pewno.
Historię zakreślę wam w takim małym skrócie. Głównym bohaterem jest Matko, który jest takim typowym jugosłowiańcem, który żyje sobie nad rzeką Danubę ze swoim 17-letnim synem Zare. I kiedy mu się biznes nie udaje, to ma długi po prostu u miejscowego gangstera Dadana. Dadan, że ma siostrę.
Groźnie, ja bym się bał się
siostrę Afrodytę i bardzo, bardzo chce, żeby ona wyszła za mąż, więc ustalają deal, że syn jednego ożeni się z siostrą drugiego i wszystko będzie git, zapomnimy o wszelkich długach i tym podobnych nieprzyjemnościach. Powiedz mi, Kamil, jak ty odebrałeś ten film? Bo ja go pożyczałem, tak samo jak Dogmę pożyczałem. I Deadpoola też?
Deadpoola tak, i Dogmę. Ja nie pożyczałeś mi kotów. Mi je poleciłeś, żebym je sobie
Tak. Srnamacka Belimacor, tak się nazywa oryginalny tytuł.
No już nie pamiętam, o czym jest ten film. Mnie urzekł cały ten klimat. Wszystkie kury biegające po klepisku, ludzie grający na akordeonach i cyganie biegający gdzieś tam tabunami przez ekran.
Uciekanie poprzez olbrzymie pola, słoneczników, dziecięca...
Trzaśna, ludowa muzyka.
Szczenięca miłość. Muzyka to już jest w ogóle po prostu poza wszelkimi skalami. Na pewno czymś was poczęstujemy, kiedy przyjdzie czas. Ja ci powiem, że ja w przypadku tych filmów kusturicowych mam często problem z tym, że ja może nie odcinam, może to nie jest do końca problem, ale dla mnie te wszystkie role tych osób i to umiejscowienie ich w świecie jest tak naturalne, że jak widzę film inny, na przykład z Bajramem Sewerdzanem, który gra tam główną rolę, to ja go w ogóle nie interpretuję jako te same postacie. Jak widzę Toma Cruise'a, to widzę jego 16 ról i to jest każde, to jest jakby wszystko to samo, tam nadal jest Tom Cruise, a jak mówię o Bajramie Sewerdzanie, to widzę każdą jego rolę z tą samą twarzą.
No to jest, co powiedziałem, ten świat jest bardzo autentyczny.
Wszystko to siedzi razem i ten humor też nie jest wymuszony.
Nie, zupełnie nie.
Czasem oczywiście ma takie zalążki slapstickowe, bo są tam takie momenty, ale dużo jest też takiej, to jest groteska, która...
Groteska to jest dobre słowo, tak.
Która
bardzo dobrze
ma pełne odzwierciedlenie w życiu. Człowiek widzi tą groteskę, ale ma w głowie, no jestem w stanie sobie to wyobrazić, że gdybym żył w Federalnej Republice Jugosławii, mogłoby mi się tak dziać.
Tak by było na 100%. Ale to chyba jest najlepszy rodzaj komedii, taka, która ma swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości.
Że czujesz ją, mimo że jest gangster, który ma krzyżyk, który się otwiera, a w środku jest kokaina. Wciąga z niego.
Nie ciągnęliście nigdy kokainy z krzyżyka?
Ja nie, ja, bo ja z religią mam mało wspólnego. Wiesz, to z tego wychodzi. Jeśli szukacie ciepłego kina, ale trochę w tym wszystkim egzotyki i na pewno niecodzienności, Czarny kot, Biały kot to jest nasz wspólny zdecydowanie, myślę, film na zaskoczenie takie wewnętrzne.
Mogę się pod tym podpisać. A pozostając przy klimacie takiej przaśności, ludowości, podróży, Jugosławia to południe, a nie wschód, tak? Ale kulturowo wschód.
Kulturowo wschód.
No to lecimy na wschód po to, żeby ze wschodu polecieć na zachód, bo mam film Borat, podpatrzone w Ameryce, aby Kazachstan rósł w siłę, a ludzie żyli dostatniej.
Yes, to jest very
tak,
nice.
Tak dobry tytuł.
Piękny.
Ten film traktuje troszeczkę specyficznie, bo mówimy o komediach. Jako komedia, czy to jest tak dobry film? Te gagi są przaśne, są takie
kloaczne,
wymuszone często.
Obrazoburcze.
Przede wszystkim obrazoburcze. Na tym polega ten film. Na obalaniu pewnej konwencji, ale o tym zaraz. I to przeważnie nie jest to humor, który mnie śmieszy. W sensie te żarty są na tyle mocne i sugestywne, że gdzieś tam zawsze się człowiek zaśmieje pod nosem, nawet jeśli pomyśli sobie, że to przecież oburzające. To...
Ale niektóre są aż przegięte, że człowiek nie jest,
tak,
nie jest
tak, tak.
W stanie
ja,
już...
Ja rozumiem, jak ktoś mówi, że ten film jest okropny i go na przykład ocenia na 2. Ja rozumiem, naprawdę.
Ale ty nie rozumiesz, o co chodzi.
Ale to zupełnie nie chodzi tylko o te aspekty komediowe.
Absolutnie,
to jest przede wszystkim film, który jest jednym z najlepszych obrazów Ameryki w ogóle w historii kinematografii.
Niesamowite.
To jak bardzo jest, ten film jest przekrojem wszystkich takich amerykańskich stereotypów, jak obnaża jakąś taką... Uciekło mi słowo. Jak ktoś mówi, że coś jest słabe, ale nawet nie znam, to jest tym, no...
Ignorantem.
Obnaża takie amerykańskie ignoranctwo.
No i podobało mi się, jak doszliśmy do tego. To była dobra zagadka.
Co nie?
Pokazuje ignoranctwo. Najważniejsze jest w tym wszystkim to, że pomimo niesamowitego nakładu tej warstwy obrazoburczej i groteskowej, ten film pozostaje autentyczny.
Ona
tak długo, jak potrafi człowiek...
Naprawdę.
Patrzeć
po
na
obejrzeniu tego filmu nie jest tak, że pamiętamy te wszystkie gagi i żarty, chociaż część tak. No,
część
mnie naprawdę bawiła. Nie jestem z tego dumny. Przyznaję się przed wami, milionami słuchaczy. Nie jestem dumny z tego, że śmiałem się mocno z tego filmu.
Rzucanie pieniędzmi w karaluchy, bo myślał, że to Żydzi, którzy przymienili się, żeby podpatrzeć, co robi.
Żydowska korrida też była super. Ale ten film pozostawia nas z takim mocnym obrazem, że wow, Ameryka to jest jednak zupełnie inny świat i to nie jest tak, że lepszy, to nie jest lepszy świat niż Kazachstan, to jest inny świat niż Kazachstan.
To jest taki totalny, jakby zaczynamy film w Kazachstanie jeszcze, kiedy główny bohater przedstawia nam swoją wioskę i różne indywidua i tak naprawdę gdyby tą wioskę rozciągnąć na całą połać Ameryki i w technologicznym rozwoju popchnąć o te... 80 lat,
to jesteśmy, w tym,
myślę,
samym
jesteśmy
miejscu.
W tym samym miejscu. Dokładnie.
Dokładnie tak. O to właśnie chodzi w tym filmie.
Dlatego ja myślę,
dziękujemy ci, filmie, że nam pokazujesz to
w ten sposób. Że warto, a teraz...
Że ciężko przez ciebie przebrnąć.
Teraz muzyka bałkańska, bo to się wszystko łączy ze
Zobaczymy,
sobą.
Zobaczymy, co się wydarzy.
Zorowałem, bo uczena. Buba mara sose nicele. Deboa, deboa, manga bla. Buba mara koha počinel, vejo malen ašunen, eča voren kugle zurale, buba mara čajori, baro grga vojsi očili.
Čingi ringi buba maro ciknije, šužije, ajde moli bujro meca. Šužije, ajde moli boj romesa. Čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, čalale, romale, ali nekjera.
Za romale ne pučela, ode oni fuzu i čudela, dela, dela sa čarle. Buba maru vojte arese, pejro male našune, eča vorem kugle šukaren, životo si igi špil, tradelorom ajromni.
Čini rigi buba maru, ciklije, čužije, ajde moli voj romeca. Čužije, ajde moli boj romeca. Čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, čavale, romale, ale nekjela.
Sa romale pučela, buba mara sose načela.
Wracamy w konwencji komediowej, humorystycznej, bo jest prima aprilis i się śmiejemy. Brawa za ten śmiech.
Dziękuję, dziękuję. Czy ja mogę z realizatorki brawa też? Czy mi bije brawo?
Tak, dziękujemy za oklaski tutaj naszym wiernym słuchaczom. Bo...
To może opowiedz jakiś kawał jeszcze na wstępie.
O matko, spotkałem się dwa pączki.
No.
Nie, nie zrobię tego, nie mogę.
Nie, o dwóch amebach. Jedna mówi, ameba.
Nie.
Ej, bo cię kopnę.
Niby czym?
A niby nóżką.
Tabumc. Dobra, wracamy z filmami, które traktują o humorze. I mam film, który nie jest typową komedią. Oczywiście jest komedią, ale jest nietypowa w swoim gatunku, bo to jest komedia dokumentalna. Kiedy myślimy komedia dokumentalna, to nie przychodzi nam specjalnie szybko coś na myśl. Ciężko jest przede wszystkim nakręcić komedię dokumentalną, chociaż to jest może trochę paradokument, tak? To jest film bardziej stylizowany na dokument, trochę na zasadzie właśnie Borata, który też jest stylizowany na dokument, co też bardzo jest wymowne w przypadku tamtego filmu. Mówi o wyjściu przez sklep z pamiątkami.
A, pamiętam, opowiadałeś mi kiedyś o tym filmie.
To jest film reżyserii znanego ulicznego artysty, który zajmuje się sztuką uliczną, jak przystało na ulicznego artystę. Zajmuje się
różnymi... Dziękuję, że to wyjaśniłeś. Czy uliczny artysta, czy jego środowiskiem pracy
artysta
jest
kombinator.
Ulica? Tak jest.
Jego środowiskiem pracy jest ulica, ale też na przykład budynki przy ulicy, w ogóle na zewnątrz.
Chodniki i elewacja.
Przede wszystkim elewacja. I Banksy to jest artysta, który nigdy nie ujawnił swojej tożsamości, który pozostaje przez cały czas anonimowy.
Są ciągłe domysły i klasyczne i polskie. Korzenie ma polskie chyba. On
jasne,
jest z Polski chyba. Innej
Kopernik
opcji nie ma.
Kobietą.
Ta.
W każdym razie nakręcił on film, który traktuje właśnie o sztuce ulicznej. I to jest dokument, on przedstawia takiego francuskiego sklepikarza. I ten człowiek, który zupełnie znikąd przychodzi, zaczyna sam tworzyć sztukę uliczną. Przy czym na początku filmu widzimy, że ta sztuka uliczna musi mieć swoją wymowę, że ona jest tworzona przede wszystkim po to, żeby zwrócić uwagę na jakieś społeczne problemy, że jej umiejscowienie w świecie jest ważne, że to jest pewien, stwarza pewien kontekst, prowokuje do przemyśleń. Aj, nie chcę mówić o końcówce, bo tak naprawdę zrozumiałem, o co chodzi w tym filmie po drugim obejrzeniu.
O, no to, ale no to w takim razie ugryź to od tej strony.
Tak,
powiedz raczej o tym, dlaczego to jest unikatowe, tylko nie mów jak się kończy, bo to nie jest
nie,
tak,
nie
że jak teraz wytłumaczysz im
fabułę,
to jak drugi raz obejrzą, to zrozumieją tak dobrze jak ty po dwóch razach.
No, w każdym razie ten artysta, nowicjusz, osiąga sukces komercyjny. Naprawdę udaje mu się zaistnieć w świecie, staje się równie popularny co sam Banksy. W pewnym momencie zupełnie zatraca ideę sztuki ulicznej, bo sztuka uliczna jest zupełnie niekomercyjna i tworzona tylko po to, żeby zwrócić uwagę na jakieś społeczne problemy. A on zaczyna organizować wystawy, zaczyna sprzedawać swoje dzieła i okazuje się, że to, co robi, staje się po prostu masówką, że zatraca gdzieś przekaz ten artystyczny. To, co powiedziałem, zupełnie nie brzmi jak komedia, ale to jest śmieszne, naprawdę.
Czyli takie przekonanie opowiedział o tym filmie, ale to jest śmieszne, proszę, zobaczcie to. Pokażę, że się przygotowałem na audycję.
Ej, komedia dokumentalna.
No tak, no to jest na pewno unikat.
Jeśli jesteście zainteresowani w ogóle różnymi formami sztuki, no to super okazja, żeby troszeczkę lepiej poznać postać Banksy'ego, który zresztą już jest tak rozpoznawalny i przerabiany przez wszystkie przypadki, że chyba nie da się go nie kojarzyć.
Nawet jak kojarzę, mimo mojej okazyjnej
ignorancji
w kwestii sztuki ulicznej, to jednak jest sztandarowy element. Ja za to, skoro ty postanowiłeś się trochę wyrwać i wziąć się za dokumentalny aspekt, no to ja pójdę w serial. Bo dla mnie jednym z największych dokonań komedii kiedykolwiek, jakie w życiu widziałem, był serial.
Są amerykańskie średnie sitcomy.
Nie, chociaż...
Wszyscy lubią te wszystkie średniackie sitcomy, naprawdę, nie da się ukryć, że te średniackie sitcomy są przyjemne w oglądaniu.
Ale jest jeden nad sitcom brytyjski pod tytułem Hotel Zacisze. Który jest zdecydowanie w mojej opinii nie do pokonania na swoim poletku. Nie ma lepszego serialu komediowego.
Zacząłeś tym wątkiem tych narodowego humoru i tak zgrabnie klaurą zamknąłeś to takim typowym brytyjskim humorem.
Tak,
naprawdę.
Zdecydowanie. To jest humor, który mnie najbardziej śmieszy. To jest humor, który ja z reguły wyznaję w swoim życiu. Może nie powiedziałbym, że się nim bezpośrednio charakteryzuję, bo jednak najlepszy brytyjski humor podchodzi od Brytyjczyków, a wszystko to, co...
Nie, brytyjski humor nie jest religią, bardziej systemem filozoficznym, tak?
Dobrze powiedziane, podoba mi się. W sensie kojarzycie na pewno Johna Cleese'a w formie lepszej lub gorszej, czy to z występów w Monty Pythonie, czy w najzwyczajniejszych filmach, tak? Po samego Bonda, tak? Głównym bohaterem jest właśnie John Cleese, który gra Basila Fultiego, właściciela hotelu, małego hotelu gdzieś w Anglii, którego perypetie związane z prowadzeniem tego hotelu, radzeniem sobie z jego żoną, z pokojówką i z bojem hotelowym pochodzącym z Hiszpanii i nie do końca rozumiejącym angielski, są najlepszym takim eliksirem komediowym, jaki w życiu zobaczyłem.
Tak, no z jednej strony są te wszystkie stałe postacie, które są przewidywalne i przez to śmieszne, a z drugiej strony kolejni goście są niewyczerpanym źródłem humorystycznych sytuacji.
Dokładnie. I ciekawe jest też to, że Hotel Zacisze nigdy nie pozwolił sobie na to, żeby pójść właśnie w stylistykę tasiemca. Nigdy się tasiemcem nie stał, bo skończył się po dwóch sezonach.
To prawda.
Czyli jedynie 12 odcinkach. po 30 minut.
Nie, trochę więcej tego było chyba.
Nie, 12 odcinków.
Łącznie 12?
Łącznie było 12 odcinków. Posiadam wszystkie odcinki na płytę. To było tylko 12 odcinków. A tworzy w głowie po prostu obraz niesamowicie rozbudowanego dzieła tak naprawdę komediowego, bo tak bym to nazwał. Nic lepszego jeszcze mi się nie udało znaleźć. John Cleese, Prunella Scales, Andrew Sachs i Connie Booth to są cztery postacie, które zawsze zobaczymy w każdym odcinku. Oczywiście są jeszcze inne, ale to jest czwórka, która tworzyła ten serial. I oni właśnie tylko dlatego zakończyli go po 12 epizodach, żeby się nie rozmienić na drobne. No. Że wykorzystali najlepsze pomysły, które mieli w głowie i dalej nie chcą tego specjalnie ciągnąć. Ja się zagłębiłem w to trochę, bo...
Miodowe lata trwały kupę lat i były tak samo
następne, ale potem były ta następna seria Miodowe lata.
Nie wiem, co to jest. Nie mówmy o tym.
Z Radosławem Pazurą.
Dobra, dość.
Dramat.
Brytyjski humor to jest jaza. Z jednej strony taki humor, który wydaje się oczywisty, opiera się na gagach, które nam mówią, co jest śmieszne, ale z drugiej strony jest w nim ta nuta tego zupełnego absurdu,
Sarkazm, ironia.
Absurd, który tak, w połączeniu z tymi takimi typowymi, zwyczajnymi, takimi oczywistymi gagami naprawdę robi
robotę. Myślę, że tu w brytyjskim humorze, który się też łączy z dzisiejszą jakby modą ogólnego środowiska młodzieżowego, jest ta taka delikatna nienawiść dla świata zewnętrznego. Trochę się nie lubi tego wszystkiego, co jest wkoło. Ma się tą swoją przestrzeń ukochaną, w której się jest bezpiecznym.
Brytyjczycy to są wyspiarze. Tak. Odizolowani są z świata troszeczkę, tak?
Ja jestem
konserwatywni, pilnują tej swojej kultury. I to się też chyba w tej komedii przejawia.
Dokładnie. Ja jestem fanem brytyjskich sitcomów, bo oprócz tego ja na pewno Mała Brytania, która jest w ogóle z zbitką gagów, po prostu każdy odcinek to jest zbitka gagów.
Są też średnie sitcomy brytyjskie.
Są takie, które rzeczywiście mi się po prostu nie podobają.
Ja lubię średnie sitcomy, w sensie sitcomy pokroju brytyjskiej, nie wiem, Moja Rodzinka na przykład.
No oczywiście.
Mi się to przyjemnie ogląda zawsze.
Te amerykańskie też takie są i oczywiście
jak jestem chory, to leżę w łóżku i odpalam sobie dwa sezony jakiegoś takiego średniackiego sitcomu, którego już potem nie mam ochoty oglądać, ale zacząłem, to już skończę.
Tak, bo nawet
nie
dbasz, czy on tam leci, czy nie. Dokładnie. Najprzyjemniejsze jest to, że po prostu widzisz to wszystko, czujesz tą atmosferę, która z reguły nigdy nie chce cię zdołować i tak jest też w Hotelu Zacisze. Mamy nadzieję, że też was dzisiaj nie zdołowaliśmy. Już nam się skończył czas.
Śmiechom
nie było końca. Muszę powiedzieć jeszcze jakiś dobry żart.
Nie znam krótkich żartów.
Kamil ma jeden swój popisowy kawał, ale na niego potrzeba
Pawła Piekarka.
Z 5-6 minut, więc ja podziękuję. Może kiedyś go opowiemy w innych okolicznościach. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję i jeśli macie ochotę wygrać od nas jakieś bardzo przyjemne wejściówki do kina, to napiszcie nam o tym, o czym?
O tym, jak często się śmiejeć. Dlaczego się śmiejeć.
I na jakich filmach. Żegnają się z wami Rafał Skwarek
i Kamil Kucharski.
To była kolejna Magia Kina. Do usłyszenia.
Cześć.
kinach.